Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W radio to jest możliwe. Teraz przenosimy się do Parku Sztefensów. Kamila Chomicz, Natalia Recław. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
A panie oglądają drzewa.
Tak, jesteśmy właśnie w Parku Sztefensów i przygotowujemy trasę na spacer czy grę terenową, która odbędzie się tutaj 7 listopada w czwartek.
Park Sztefensów, czyli to miejsce za czołgiem Przezwycięstwa w Gdańsku,
tak,
we Wrzeszczu.
Tak, dokładnie tak.
To jest Aniołki miejsce... właściwie.
To jest park, który został ufundowany przez Franza Sztefensa w XIX wieku i powstał na terenie byłego cmentarza przyszpitalnego. No i tutaj posadzono różne bardzo ciekawe gatunki drzew, o których chcielibyśmy opowiedzieć właśnie na tym spotkaniu i opracowujemy trasę. Trasę szpacerową.
Śladami drzew.
Tak, dokładnie. I to jest część projektu, który chcielibyśmy rozwijać w następnym roku, bo naszym planem jest właśnie opracowanie różnych ścieżek, tras dla rowerzystów, czy dla osób, które by chciały gdzieś wyjść na spacer w niedzielę.
Gdy mi o tym powiedziałaś, to pomyślałem, genialna myśl. Jedziemy na rowerze tak niespiesznie od drzewa do drzewa.
Dokładnie, tak. Mam nadzieję, że ten projekt uda nam się rozwijać i stworzymy różne trasy, na których oznaczymy stare drzewa, parki w Gdańsku i przy okazji właśnie mieszkańcy Gdańska, czy turyści, czy wszystkie inne chętne osoby będą mogły poznawać drzewa w Gdańsku.
Bo tak trochę ich nie rozpoznajemy, przyznajmy.
Tak, myślę,
kasztan,
że...
Kasztan to na pewno, każdy wie.
Kasztanowiec.
Kasztanowiec.
Tak.
Nie każdy wie w takim razie.
No właśnie, to jest jeden z głównych błędów właściwie. Mówimy o nich kasztany, a tak naprawdę to kasztanowce.
Ale już jak wygląda jesion na przykład?
Myślę, że bardzo łatwo je rozpoznać ze względu na liście i też na czarne pąki, bo jako jedyne mają czarne pąki, z których później na wiosnę rozwijają się liście.
No buki są łatwe.
Też bardzo łatwe, chociaż niektórzy mylą je z grabami.
O!
Tak, więc to... No, potrzeba wprawnego oka i też samej ciekawości.
To powiedzmy, znajomość drzew jest różna, ale drzewa zaczynają być modne, jeżeli można tak stwierdzić.
Ja myślę, że tutaj celem naszego projektu jest właśnie to, żeby zapoznać się trochę, odkrywać zieleń miejską i też zastanowić się, jaka jest rola w ogóle drzew w mieście. I to, co dla mnie na przykład jest bardzo ważne i co zawsze fascynowało mnie w Gdańsku, to właśnie duża ilość zieleni, ale jakby to się zmienia, bo tak jak możemy obserwować na przestrzeni ostatnich lat, bardzo wiele starych drzew zostało wyciętych. Nie wiem, czy w każdej sytuacji było to dobrze przemyślane. Także naszym celem jest trochę też skupienie uwagi na drzewach, na zieleni w mieście, opowiedzenie o tym, jaka jest jej rola i odkrywanie też tej zieleni w mieście i takiego miejskiego ekosystemu.
No tacy jesteśmy niekonsekwentni, że z jednej strony głosujemy za zielonym, że zieleń w mieście to bardzo dobrze i bardzo fajnie, a z drugiej strony jak trzeba coś wyciąć, to bardzo szybko decydujemy się na wycinkę.
Tak i z kolei moim właściwie celem tego projektu byłoby to, aby w tej codzienności, w której jesteśmy tacy zabiegani, pomóc ludziom zatrzymać się i zauważyć to, jak bardzo niezwykłe są te rośliny, te organizmy, ponieważ właśnie wycinając bezmyślnie traktujemy je trochę jak kamień, który można usunąć z danego środowiska, a tak naprawdę one są bardzo niezwykłe, są niesamowite i choćby to, co się dzieje pod naszymi stopami, tutaj stoimy sobie w parku i nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to jest miejsce, w którym właśnie depczemy po sieci internetowej, roślinnym internecie naszych drzew. One łączą się z grzybami za pomocą korzeni i dzięki temu przesyłają sobie między sobą informacje oraz składniki odżywcze. Więc jest to niesamowite, co tak naprawdę dzieje się w środku w tych roślinach.
Ja myślałem, że to trochę taka legenda miejska.
Nie, absolutnie.
Albo ekologiczna, nie.
Nie, absolutnie nie. To jest
drzewa
naprawdę
z sobą rozmawiają pod ziemią.
Nie tylko. Również wysyłają sobie sygnały za pomocą związków chemicznych, lotnych, na przykład w przypadku zagrożenia. Kiedy liść jest zjadany przez gąsienicę, liść wyprodukuje substancje chemiczne odstraszające tego owada, ale oprócz tego informuje inne drzewa za pomocą związków chemicznych, że takie zagrożenie się zbliża i sąsiadujące z nimi drzewa na przykład też już produkują taką substancję w swoich liściach.
Przygotuj się, gąsienice idą?
Tak, dokładnie tak, SOS.
I no właśnie bardzo ciekawe jest to, że ten ekosystem miejski jest jeszcze trochę nieodkryty i tutaj mamy do czynienia z różnymi bardzo ciekawymi zjawiskami. Ja bym chciała powiedzieć, że nasz spacer rozpoczniemy właśnie od miłożąbu dwuklapowego i to jest akurat drzewo, które mnie bardzo fascynuje. Okazuje się, najprawdopodobniej miłożąb japoński jest drzewem, które najdłużej żyje na kuli ziemskiej. Najstarsze skamieniałości znalezione tego drzewa, liści, datuje się na 270 milionów lat. Więc miłożąby rosły na kuli ziemskiej w różnych szerokościach geograficznych, kiedy na kuli ziemskiej na przykład mieszkały też dinozaury. tutaj ciekawostką właśnie jest to, że najprawdopodobniej padlinożerne dinozaury zjadały nasiona miłożębu. Miłożęby są roślinami dwupiennymi, to znaczy, że wyróżniamy drzewa żeńskie i drzewa męskie. W parkach najczęściej sadzi się drzewa męskie, dlatego że drzewa żeńskie właśnie wytwarzają nasiona, które pokryte są osnówką, a w tej osnówce znajduje się kwas masłowy, który wydziela nieprzyjemny zapach. Wielu osobom ten zapach kojarzy się z zapachem wymiocin, dlatego w parku raczej nie sadzi się drzew żeńskich, ale drzewa męskie. Natomiast jest to drzewo bardzo odporne na zanieczyszczenia.
Żeńskie tak brzydko pachną?
No, na pewno ten zapach wabił właśnie padlinożerne dinozaury, które najprawdopodobniej rozsiewały te nasiona. Na ten moment nie mamy takiego naturalnego ogrodnika miłożębu dwuklapowego. Ale ciekawostką również jest to, że od tych czasów pradawnych do współczesności przetrwał tylko jeden gatunek, właśnie to jest miłożąb dwuklapowy. No i właśnie jest to drzewo, które jest bardzo często sadzone w parkach, dlatego że jest drzewem, które bardzo dobrze się adaptuje do życia w mieście. Jest odporny na zanieczyszczenia, na zmiany temperatur, nie ma swoich naturalnych pasożytów, czy szkodników, czy chorób. Dobrze się sprawdza i dobrze rośnie w warunkach miejskich, tylko musi być w miejscu, które jest dobrze nasłonecznione. Jeszcze jako ciekawostkę powiem to, że miłożąb japoński należy do drzew nagonasiennych, natomiast wytwarza liście, co się też nie zdarza, a te liście wyglądają fantastycznie. Mają takie równoległe unerwienie i wyglądają jak stopy kaczek i nazwa w sumie też pochodzi właśnie miłożębu dwuklapowego z chińskiego od stopy kaczki, tylko ja nie wiem dokładnie, jak to po chińsku się nazywa.
Jak to brzmi. Ale jeżeli tutaj wchodzą w grę takie słowa jak nagonasienność, damskie, żeńskie, to właściwie można by snuć opowieść o życiu seksualnym drzew.
Oczywiście.
A pani się zaczerwieniła, to nie będę kontynuował tematu. Dobrze, zapytam o jesiony, bo z jesionów pisałaś pracę.
Tak, pisałam pracę magisterską o jesionach wyniosłych. Wspaniałe drzewa. Kiedyś arystokraci sadzili je w swoich ogrodach, ponieważ były uznawane za najpiękniejsze drzewa ze względu na swoją ażurową koronę. Wyglądały naprawdę pięknie i jeżeli nasadza się ich wiele w pobliżu, to naprawdę wyglądają wspaniale.
No i tak o drzewach można by właściwie w nieskończoność, tak?
Tak, można by w nieskończoność, a wracając na przykład do seksualności, to jedyne, co przyszło mi do głowy, akurat to sposób, w jaki również drzewa komunikują się ze swoimi zapylaczami, ponieważ to też jest ciekawostka i na przykład w Parku Stevensów tutaj będziemy mogli, jednym z punktów, w których się zatrzymujemy, to jest kasztanowiec, o którym już mówiliśmy. Kasztanowiec to jest drzewo, które kwitnie w maju i kiedy przyjrzymy się białym kwiatom, zauważymy, że one mają na sobie dwie żółte plamki. I to jest żółty, to jest kolor, który owady zapylające widzą jako najintensywniejszy, jest to dla nich bardzo atrakcyjny kolor. Dlaczego? Po to, żeby właśnie te owady dostały sygnał, że tutaj znajduje się dla nich coś atrakcyjnego, czyli nektar. Kiedy taki owad odwiedzi dany kwiat, spije nektar, plamki zmieniają kolor na czerwony, który jest dla owadów praktycznie niewidzialny, jest widziany jako kolor czarny, nieatrakcyjny. To jest sygnał dla owadów, że tu już nie mają czego szukać, więc żeby sukces reprodukcyjny był zwiększony, drzewa komunikują się z owadami zapylającymi.
Mężczyzno, kobieto, singlu, singielko, ubierajcie się kolorowo, jeżeli chcecie znaleźć partnerów.
Oczywiście, ale jeżeli nie chcecie wabić owadów, to lepiej, tak, to lepiej nie ubierajcie się na żółto.
A z drugiej strony tak, rzeczywiście, do żółtego owady lgną. Ma powstać trasa, tak?
Tak, trasa tutaj
pierwsza rowerowa.
Na spacer zapraszamy 7 listopada do Parku Stevensów. Natomiast 25 października w Instytucie Kultury Miejskiej
najbliższy piątek.
Tak, odbywa się takie spotkanie inauguracyjne naszego projektu, któremu nadaliśmy tytuł Miasto Drzew. Na tym spotkaniu właśnie będziemy mogli wysłuchać wykładów na przykład Natalii Recław, czy Ani Golędzinowskiej, czy też różnych innych osób. I też chętne osoby będą mogły pomalować sobie torby lub swoje własne koszulki z logo naszego projektu.
25 warsztaty, 7 listopada wycieczka.
Tak, 25 października Instytut Kultury Miejskiej, ulica Długi Targ, 39/40, a 7 listopada Park Stevensów.
Kamila Chomicz, Natalia Recław, dziękuję pięknie za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.